każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Hubert Pietroński. Witamy, a w studiu goście, w studiu w Gorzowie Karolina Piotrowska, burmistrz Drezdenka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W studiu w Zielonej Górze Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli.
Witam Państwa po bardzo długiej przerwie.
I w studiu w Gorzowie Mateusz Karkoszka, sekretarz miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj kilka ważnych tematów związanych z życiem miasta, z życiem regionów oczywiście. Deglomeracja na początek, chciałem o tym porozmawiać. Pomysł, który ostatnio pojawił się w przestrzeni medialno-publicznej, w skrócie ma oznaczać niwelowanie rosnących nierówności między regionami. Przynajmniej ja tak to rozumiem. I teraz pytanie, czy deglomeracja jest potrzebna? Panie prezydencie, Wadim Tyszkiewicz.
Potrzebna jest, oczywiście, tylko pytanie, jak miała być przeprowadzona, kto na niej zyska, kto na niej straci, tak? Bo przecież przez lata bywało tak, że jednak na przykład instytucje były przenoszone do stolicy czy do innych ośrodków, chociażby w Zielonej Górze Nafta, gdzie tu była siedziba, potężna firma, która była tak pomalutko redukowana i cały zarząd był przenoszony. W związku z czym ja powiem tak może, że dzisiaj przenoszenie ze stolicy do innych miejscowości czy do innych regionów ważnych instytucji. Chciałbym zobaczyć, jak to będzie realizowane w praktyce, bo to nie jest takie proste. Tak? Przecież jednak w Warszawie mamy i zaplecze naukowe, i tam jest Sejm, Senat, tam się kształtuje prawo. Chciałbym poznać szczegóły tego pomysłu, który jest dobrym pomysłem oczywiście po to, żeby Polska się rozwijała równomiernie.
A jak by pan widział te zmiany?
Wie pan, zahamować proces przenoszenia wszystkiego do tych silnych ośrodków, które stają się jeszcze coraz silniejsze. Wie pan, ja się nie łudzę, że do Nowej Soli ktoś przeniesie na przykład, nie wiem, Ministerstwo Sportu na przykład. Tak? No nie przeniesie. Więc my znamy swoje miejsce w szeregu i my byśmy bardziej chcieli, żeby nam nie zabierano, żeby nasz region, województwo lubuskie nie było traktowane po macoszemu. Nie liczymy za bardzo, że tutaj, bo niektóre miasta liczą na to, że tam na przykład zostaną przeniesione ważne centrale czy instytucje i my na to chyba raczej nie liczymy.
Niech ale może z miast wojewódzkich do miast powiatowych, powiedzmy.
No, wie pan, bez przesady. To są trochę mrzonki tak naprawdę. Niech nam pozwolą się rozwijać. My znamy swoje miejsce w szeregu. Trzeba zahamować ten proces jednak lokowania wszystkiego w tych najsilniejszych ośrodkach. Trzeba pamiętać o miastach średnich, o których za chwilę będziemy mówić i to nam wystarczy.
Mateusz Karkoszka.
Biorąc pod uwagę ostatnie 2 lata, to można by było zażartować, może nie 2 lata, może więcej, może 5 lat, to można by zażartować, że w Strzelcach byłaby najlepsza siedziba Urzędu Wojewódzkiego, bo 2 wojewodów, jeden wojewoda, drugi wicewojewoda, pochodzili ze Strzelec Krajeńskich. Ale wracając jakby na ziemię, bo też nie wierzę, aby ważne instytucje państwowe były przenoszone do małych miast, to warto się zapytać właśnie o skalę tego przedsięwzięcia, którą gdzieś tam zapowiadano w mediach, bo też nie przypuszczam, aby instytucje państwowe, te z Warszawy, były przenoszone do takich ośrodków jak Gorzów czy Zielona Góra. Mówimy pewnie tutaj o zdecydowanie większych miastach jak Gdańsk, Kraków, może Szczecin. Coś, co jest normalne na Zachodzie, to chyba też warto o tym powiedzieć.
Ale w Niemczech zdaje się, że resorty są rozbite 16 czy 12
miast? No tak, no w Bonn jest kilka ministerstw w tej chwili. Stuttgart od wielu lat jest taką centralną częścią biznesu niemieckiego, więc coś, co jest normalne na Zachodzie, u nas chyba wydaje się, że przez tą transformację było niemożliwe do wykonania. Przypomnę też Państwu, że przecież nawet patrząc na kraje europejskie, to wcale nie największe miasta są stolicami państw. Przykład chociażby Szwajcarii, tak? Niby Zurich, znakomicie rozwinięte miasto, a mamy Berno, tak? Które jest stolicą Szwajcarii i jest miastem, który jest może nieporównywalny do Gorzowa czy Zielonej Góry, ale na pewno nie jest miastem większym niż Katowice czy Gdańsk, tak? Więc mamy tutaj do czynienia chyba z takim rozmyślnym rozdysponowaniem również tych środków, infrastruktury, całego otoczenia, które przy okazji dużej aglomeracji powstaje, bo jeśli mamy jakieś instytucje, czy to państwowe, czy jakieś ponadregionalne, to przy okazji mamy jakieś hotele, to mamy jakieś obwodnice, to mamy jakieś też miejsca rozrywki, bo no, trzeba stworzyć dodatkowe jakby atuty tego miasta, aby urzędnicy tam pracujący, funkcjonujący bądź goście mogli pracować na wysokim poziomie. Na pewno przyniosłoby to sporo korzyści, ale wątpię, że dotyczyłoby to województwa lubuskiego.
Pani burmistrz Karolina Piotrowska.
Ja też uważam, że deglomeracja w samym zamyśle jest bardzo pożądana, jak najbardziej. Natomiast ja też się zastanawiam, czy to przeniesienie instytucji państwowych, urzędów centralnych, czy to tak naprawdę jest to, co ożywia te duże miasta, te aglomeracje gospodarczo. Bo nie do końca mi się wydaje, że to usytuowanie tych instytucji, ale właśnie ta cała otoczka, o której wspomniał pan Karkoszka, czyli to, że służy to rozwoju transportu, że w tych dużych aglomeracjach jest inna jakość kształcenia, że są drogi ekspresowe, autostrady, że mamy w ogóle dostęp do wysokiej jakości usług, wszelkich usług, to jest ten napęd gospodarczy, nie stricte samo ulokowanie jakiejś instytucji, no bo tutaj jak zaznaczył pan prezydent Tyszkiewicz, nawet gdybyśmy przenieśli jakieś ministerstwo w konkretne miejsce, to czy to znaczy od razu, że ożywilibyśmy się gospodarczo? Myślę, że tutaj bardzo dużo czynników musi iść w parze.
Panie redaktorze, może dodam, jeśli można.
Władim Tyszkiewicz, oczywiście.
Schodząc na nasz poziom, tak, bo dzisiejsze hasło deglomeracji dotyczy dużych miast i tak jak tu wcześniej kolega powiedział, że ewentualnie z Warszawy do Gdańska, albo do Poznania, albo do Krakowa, no raczej nie do Nowej Soli. Schodząc na nasze podwórko, o czym się zresztą nie mówi, wiele instytucji, chociażby powiatowych, zostało przeniesione do naszych dwóch stolic, do Zielonej Góry czy do Gorzowa i na przykład w Nowej Soli praktycznie zlikwidowano laboratorium i sanepidu, tak? Nie było żadnych racjonalnych przesłanek, żeby to robić, ale jednak przeniesiono jak gdyby ten zarządzanie do Zielonej Góry. Więc na naszym poziomie nie zabierajcie nam tylko, albo oddajcie to, co zabraliście.
Karolina Piotrowska.
To jeszcze może nawiążę, bo my też mamy taką sytuację, że akurat Drezdenko leży w powiecie strzelecko-drezdeneckim, czyli też niejako mamy takie dwie stolice, tak? I każde z tych miast podobne wielkościowo aspirowało do miana stolicy powiatu. I też mamy podział pewnych instytucji pomiędzy te dwa miasta. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie te pewne nierówności zniwelować innymi procesami, jeżeli będzie sprawny transport na przykład pomiędzy tymi miastami.
No właśnie.
Jeżeli to wszystko, jeżeli my będziemy mieli możliwość rozwijania się, to my sobie poradzimy z tymi rzeczami i będziemy umieli naszym mieszkańcom zaoferować jakby bliskość tych usług, bliskość tego, co im potrzeba, tak? Ale na przykład, no mówię tutaj na przykład o transporcie, bo cóż, starostwo powiatowe jest w Strzelcach Krajeńskich, ale gdybyśmy mieli sprawny transport między naszymi miastami, myślę, że nie stanowiłoby to większego problemu dla naszych mieszkańców.
O tym, że miasta sobie potrafią poradzić z ponadregionalnymi projektami, świadczyłby chociaż Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której centrala nie znajduje się ani w Gorzowie, ani w Zielonej Górze, tylko znajduje się w Kostrzynie nad Odrą. I to pokazuje, że takie miasta jak Nowa Sól, Kostrzyn, Słubice, Strzelce, Drezdenko, Międzyrzecz czy Świebodzin znakomicie by sobie poradziły nawet z instytucjami, które mają charakter nie regionalny, ale ponadregionalny. Nawiązując do tutaj słów pani burmistrz a propos tych podziałów instytucji w powiecie strzelecko-drezdeneckim, też warto przypomnieć, że przy okazji umowy paradyskiej i tych rozmów, które politycy starszej daty toczyli na temat tych podziałów instytucji w naszym powiecie, no musielibyśmy się liczyć z niewyobrażalną, myślę, że taką wojną też trochę polityczną, regionalną, która by pewnie podzieliła różne środowiska, ponieważ no, pamiętamy, jak wyglądały te podziały przed kilkunastoma laty, kiedy rodziło się w Bólach województwo lubuskie. Kto miałby to robić? Czy to by się odbywało właśnie przy stole? Decydowaliby o tym politycy, czy może samorządowcy? No, trzeba by było naprawdę wymyślić jakiś mądry model, żeby nie skłócić naszego regionu.
Jest pewne, Władim Tyszkiewicz. Proszę bardzo.
I troszkę jako adwokat diabła. Tak, tutaj została wymieniona Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Oczywiście historia tu jest ważna. Jak powstawała strefa, tak, i tu chwała tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Proszę zwrócić uwagę, Kostrzyńsko-Słubicka, proszę zobaczyć, jak się rozwija Kostrzyń. Zawsze koszula będzie bliższa ciału. I gdyby strefa była lokowana w Drezdenku, czy w Nowej Soli, czy w Szczelcach Krajeńskich, to myślę, że tam też by te miasta na tym skorzystały. Czyli jednak
a po tych ostatnich zmianach, panie prezydencie, jeśli chodzi o tę ustawę związaną ze strefami ekonomicznymi, tutaj nie ma jakiegoś ruchu do przodu, bo część samorządowców, myślę, że Międzyrzecz powinien się cieszyć, bo jeśli chodzi o te ulgi, to tam między innymi są największe, a jak w Nowej Soli?
Wie pan, przede wszystkim ja przestrzegam przed spowolnieniem gospodarczym. Ono nadchodzi, tak? Dzisiaj telefony już nie dzwonią od inwestorów, jak jeszcze dzwoniły rok czy dwa lata temu, więc to dzisiaj wprowadzenie tych ulg na terenie całego kraju, nie wiem, jaki efekt przyniesie. Ale zawsze tam, gdzie jest siedziba, tak, gdzie przyjeżdża inwestor, on chce zainwestować na przykład w Nowej Soli, ale przyjeżdża do Kostrzyna, tam prowadzi rozmowy i część takich inwestorów zostaje tam na miejscu, tak? Czy tam, gdzie jest siedziba. Więc fajnie mieć taką siedzibę. Tak? Ja bym chciał, żeby Kostrzyńsko-Słubicka strefa się przeniosła na przykład do Nowej Soli. W cudzysłowie oczywiście. Czy instytucje, ale to jest niemożliwe. Tak, róbmy to, co mamy, tak?
Panie prezydencie, ja dopytam, były kiedyś zakusy, prawda, aby strefę z Kostrzyna przenieść do których z dwóch województw?
Stolic.
Taka dyskusja, tak, taka dyskusja kiedyś się toczyła, to też jakby pokazuje, że to cały czas te nasze duże aglomeracje mają chrapkę na takie instytucje.
No to jest naturalne, tak, czyli one zawsze będą ciągnąć do siebie, przecież nikt nie może się dziwić w Warszawie, że próbuje do siebie przyciągać Poznaniowi, czy Kraków, czy Szczecin, to jest naturalne, tak, ale my, każdy walczy o swoje i musimy znaleźć swoje miejsce na ziemi i chyba znaleźliśmy.
Burmistrz Karolina Piotrowska.
Więc ja też tutaj chciałabym troszeczkę powalczyć o swoje. Mianowicie ja znowu wrócę tutaj do jakości usług, tak? Czyli do tego, co jeszcze oprócz samego przyciągania tych inwestorów, tak jak tutaj mówimy, cała Polska strefą ekonomiczną. To jest fajne, Drezdenko też mam nadzieję na tym skorzysta, ponieważ mamy dość sporo fajnych planów miejscowych, które możemy wykorzystać. Ale wracając do tych usług, no, trudno myśleć o tym rozwoju gospodarczym, jak na przykład w naszym miasteczku nie ma żłobka. Tak? Tutaj bardzo, bardzo liczymy właśnie na program Maluch Plus, żebyśmy w końcu mogli przyciągnąć inwestorów, ale mając na uwadze wszelkie właśnie usługi, których oni oczekują, żeby móc dobrze żyć, dobrze prosperować, a właśnie ten wachlarz jest oferowany przez inne miasta czy przez większe aglomeracje.
Wyszliśmy od deglomeracji. Wielu ekspertów wypowiedziało się, nie tylko polityków, na temat tego pomysłu. I tam, jak starałem się zorientować, i co też tutaj się pojawia, pojawiały się takie hasła, że mówimy o deglomeracji, co jest może niezrozumiałe dla większości osób, ale tak naprawdę liczy się świadome planowanie gospodarki przestrzennej kraju. I teraz czy w tym kierunku to idzie? No bo tak przenosiny urzędu mogą za sobą, czy powinny za sobą pociągnąć więcej grosza na lepsze, to pani burmistrz powiedziała, skomunikowanie w cudzysłowie tej prowincji i po prostu zorganizowanie dla niej lepszego zaplecza. To się dzieje, czy jednak tu są duże zapóźnienia?
Więc tak, jeżeli chodzi, faktycznie mamy teraz, zauważam to zjawisko takiej suburbanizacji, dekoncentracji. Jeżeli chodzi o takie małe społeczności, takie małe miasta, takie gminy jak Drezdenko, zauważa się, że na wsiach, które na obszarach wiejskich, podmiejskich, które nie są objęte planami miejscowymi, jest pewien chaos. Jednak te przepisy globalne uniemożliwiają nam takie sprawne kreowanie tej polityki przestrzennej. Niesie to za sobą dużo wzrost wielu takich zagrożeń, trudności dla samorządu. Tak? Jeżeli budują się nowe domostwa, naprawdę na takich peryferyjnych obszarach, idzie za tym od razu potrzeba dostarczenia wody, kanalizacji, oświetlenia. Pojawiają się problemy dowożenia dzieci do szkół, odbioru śmieci. Tak? Wiąże to za sobą taką spiralę problemów. Tak? I bardzo fajnie, że chcą się młodzi budować, że nie dziwię się też, że chcą mieszkać na wsi. Sama jestem mieszkańcem wsi. Natomiast jeżeli nie ma nad tym, nie jest to uporządkowane i nie jest to z takim zamysłem planowane, no później powoduje to, że mamy straszne obciążenia tutaj dla budżetu.
Panie prezydencie?
Znaczy, ja może wrócę do tej deglomeracji, czy może dekoncentracji nawet, może to słowo będzie tutaj bardziej właściwe. Oczywiście planowanie rozwoju kraju równomierne jest bardzo, bardzo ważne. I czy przyniesiemy ministerstwo, czy nie, to dla mnie może na ten moment jest drugorzędne, bo do Nowej Soli na pewno żadnego ministerstwa się nie uda przenieść, ale na przykład ulokowanie w województwie lubuskim okrętu flagowego, gospodarczego okrętu flagowego, który by pociągnął gospodarkę całego województwa, co się dzieje na zachodzie, tak? Ja mam takie przykłady, gdzie rzeczywiście przez rząd, na przykład niemiecki, były lokowane potężne inwestycje, chociażby Forda w okolicach Saarbrücken, gdzie to rząd kierował te potężne inwestycje, które ciągnęły później cały region, tak? U nas tego brakuje. I gdyby rząd spojrzał na województwo lubuskie i pomógł nam na przykład pozyskać taki okręt flagowy, taką inwestycję, która by dała, nie wiem, 5, 6, 10 tysięcy miejsc pracy i stworzyłaby oczywiście nie samej fabryce, ale wokół oczywiście też i stworzyła możliwości rozwoju naszego województwa, to było fajne. To wtedy ja potraktowałbym te hasła o deglomeracji czy dekoncentracji poważnie. Niech u nas się ulokuje taki okręt flagowy, ja wtedy w to uwierzę.
No mówiliśmy o okręcie flagowym, czyli kopalni. Tak?
No na przykład, zależy której, czy węgla brunatnego, czy kopalni miedzi w okolicach Nowej Soli.
Chyba
tak?
Raczej miedzi jeszcze. To by było,
to jest bardziej realne,
to by było
chyba, tak.
Bardziej realne i bardziej chyba takie.
Ja też przypomnę, że strefy ekonomiczne, dochodowe, które były tworzone w jakimś celu, jakby w pierwotnej wersji, miały przede wszystkim pociągnąć do góry te obszary troszeczkę bardziej zacofane. Niejednokrotnie była dyskusja o tym, że tworzenie stref ekonomicznych w okolicach Warszawy, Gdańska, Krakowa czy Wrocławia nie ma najmniejszego sensu, ponieważ tam i tak ci inwestorzy ze względu na zasoby kadrowe, na znakomitą komunikację się pojawią. Natomiast te ulgi dotyczące stref powinny dotyczyć właśnie tych mniejszych aglomeracji, tak żeby sobie w jakiś sposób ułatwić ten zrównoważony rozwój chociażby województwa lubuskiego. Ja powiem o przykładach, bo akurat mamy tutaj przedstawiciela samorządu, który no, może z rękawa sypać o sukcesach związanych ze strefą ekonomiczną, ale my akurat tutaj z panią burmistrz pochodzimy z takiego terenu, trochę zacofanego, tak to trzeba powiedzieć, bo nasze gminy to były gminy takie popegeerowskie, w których dominują grunty trzeciej klasy, w związku z tym wyjątkowo trudne do odrolnienia i wyjątkowo kosztowne przy jakiejkolwiek inwestycji, przedsięwzięciu takim inwestycyjnym. I powiem państwu tak, że dzisiaj gdybyśmy akurat gmina Strzelce Krajeńskie, która posiada strefę, a nie posiada w tej strefie nawet 10% gruntów, gdybyśmy chcieli dzisiaj od państwa polskiego kupić chociażby hektar na uzbrojenie tego gruntu, no to zgadnijcie państwo, jakie musielibyśmy zapłacić pieniądze, bo taka wycena wstępna była robiona. To jest około 500 tysięcy złotych. Do tego dochodzi odrolnienie około 250 tysięcy złotych. Do tego dochodzi uzbrojenie tej strefy, ewentualnie plan miejscowy. Zamykamy się w milionie, jeżeli chodzi o jeden hektar gruntu pod inwestycje. I teraz, panie prezydencie, tak zadam pytanie, ma pan duże doświadczenie w tej materii. Czy za milion złotych jest możliwość w prosty sposób sprzedania gruntu pod inwestora? Czy to jest rzecz atrakcyjna? Hektar. Mówimy o hektarze.
Nie, no to jest zdecydowanie za drogo. Oczywiście to dotyczy też własności Skarbu Państwa, własności agencji wszelkiego rodzaju, czy lasów państwowych, ale to jest temat naprawdę na co najmniej godzinną audycję. Tak? I rolę, jaką powinno odgrywać państwo i strefy, bo strefy jednak są, udziały większościowe są państwa i kreowanie tej polityki. Godzinny program by nam to zajęło.
To już mamy pomysł na
kolejny
program.
Ja jeszcze chciałam tylko dodać taki aspekt, o którym tutaj chyba nie wspomnieliśmy, a wydaje mi się też ważny w kontekście tej rozmowy. Mianowicie na taką nierównowagę popytu i podaży na rynku pracy. To jest też teraz i te też zmiany demograficzne, struktury wieku naszych mieszkańców właśnie. To są też, myślę, taka ważna rzecz do przemyślenia.
To są tak zwane lubuskie deficyty, o których pisze chociażby dzisiaj Gazeta Wyborcza. Ja zacytuję państwu: słabość uczelni wyższych i szkolnictwa zawodowego, migracja młodych, starzejące się społeczeństwo, wykluczenie społeczne, niskie płace i niska innowacyjność. Mimo tego, że
jesteśmy umówieni na kolejny program za miesiąc.
Na przykład.
Tej tematyce.
Ale a propos rozwoju, rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje nową Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego do 2030 roku. Ta stara obowiązuje do 2020. No, czyli w skrócie plan rządu na politykę regionalną i zderzają się dwa poglądy. Ten, który mieliśmy do tej pory, mówię o poprzednich rządach Platformy i PSL-u, gdzie metropolie miały ciągnąć regiony. Teraz ma się to odwrócić, przy czym jednak dalej będzie postawiony nacisk na Polskę Wschodnią i Śląsk. I teraz pytanie, jak państwo oceniacie te plany i czy widzicie szansę dla Lubuskiego, dla swoich regionów na to, żeby z tego no, chociażby garnuszka środków unijnych, które gdzieś tam przed nami, które gdzieś jeszcze są do wydania, czy też rządowych środków, gdzieś jeszcze można coś uszczknąć. Karolina Piotrowska.
No, gmina Drezdenko jest dość, ma dość trudne położenie, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Mamy daleko do dużych miast, tak? Poznań, Szczecin, czy nawet Gorzów. To jednak jest już taka odległość, w której nawet ten przepływ pracowników, dojazd do pracy, dojazd do szkół, to już jest naprawdę odległość, tak? Jest to problem, więc ja bym nie chciała się rozwodzić nad takimi strategicznymi tutaj planami. Dla nas ważne jest w związku z tym to skomunikowanie, tak? Obwodnica, drogi, dobre drogi wojewódzkie. Nie mamy też, nie przebiega przez naszą gminę droga krajowa. To są wszystko takie problemy, które no dla naszych mieszkańców są strategiczne.
Mówiło się o remoncie drogi na Gdańsk z Lubuskiego. Gdzieś tam, gdzieś ten temat się gdzieś pojawiał, ale zniknął, tak jak S3 czy autostrada.
No to ja powiem w kwestii właśnie deglomeracji i spojrzenia Warszawy na problemy województwa lubuskiego, będąc kiedyś w ministerstwie z burmistrzem i rozmawiając na temat obwodnicy i mówiąc, jaka jest potrzeba remontu drogi nr 22 i budowy tej obwodnicy Strzelec Krajewskich, usłyszeliśmy mniej więcej takie stwierdzenie jednej z pań, która pracowała w ministerstwie. No przecież macie A2 i S3. Więc jakby no, z perspektywy Warszawy, Lubuskie jest już znakomicie skomunikowane, tak? Mamy dwie arterie, północ, południe, wschód, zachód i już te problemy poboczne miast średnich, gdzieś leżących także przy drogach krajowych są mniej istotne. Natomiast wracając jakby do kwestii tego zrównoważonego rozwoju i ukierunkowania tych pieniędzy unijnych, ja myślę, że już jest troszeczkę za późno, bo moim skromnym zdaniem, i to myślę, że to jest zdanie wielu samorządowców z mniejszych miejscowości, wielkim błędem były ZIT-y. Zintegrowane inwestycje terytorialne, umocnienie aglomeracji, dużych aglomeracji typu Gorzów czy Zielona Góra.
Czyli dodatkowe pieniądze dla Gorzów.
Tak jest, które walczą praktycznie, dostają praktycznie bez żadnych konkursów. Często na Fanaberie niejednokrotnie dziennikarze dyskutowali na temat punktów widokowych czy jakichś podniebnych tarasów, które miały gdzieś powstać w tych miastach. I powiem szczerze, że wracając jakby do ZIT-ów i tych emocji, które nam towarzyszyły, słynny kontrakt lubuski, który jakby zarząd województwa w ramach może nie zadośćuczynienia, ale takiego wyrównywania szans ogłosił, gdzie chyba 5 albo 6 ośrodków takich wspólnych inicjatyw różnych samorządów otrzymało to dofinansowanie. Natomiast to jest ciągle za mało. Uważam, że ta polityka to nie była polityka Zarządu Województwa Lubuskiego, to była polityka ministerialna, pewne negocjacje z Komisją Europejską, które sprawiły, że my nawet przewartościowaliśmy te ZIT-y. Przecież zgodnie z zapisami ustawowymi na ZIT-y miało być przeznaczone chyba około 2,5 miliarda euro. Zostało przeznaczonych ponad 3,5 miliarda euro. Dodatkowo jeszcze na ZIT-y desygnowano pieniądze z programów krajowych. W związku z tym zaczęło, tak mi się przynajmniej wydaje, brakować na drobne konkursy, o które walczą, na które aplikują mniejsze samorządy. Z tego tytułu w ostatnich kilku latach tych konkursów dla gmin typu Drezdenko, Szczelce, Nowa Sól, Dobiegniew było może kilkanaście, alokacje na poziomie 20-30 milionów złotych, kiedy Gorzów i Zielona Góra, no można powiedzieć, no, pławiły się w tych brukselskich środkach, wybierając sobie inwestycje, jakie chcą, nie mając żadnej konkurencji i praktycznie no, w ostatnim czasie musiało być także popędzane przez Zarząd Województwa, żeby te pieniądze wykorzystywać. Jeżeli chodzi o mniejsze samorządy, uważam, że warto pomyśleć, aby ta nowa perspektywa była troszeczkę lepsza. I tu kamyczek do ogródka pana prezydenta, miałem to kiedyś panu powiedzieć na osobności, kościele, jak rozmawiamy o unijnych środkach, to powiem panu teraz, było spotkanie w sprawie nowej perspektywy, panie prezydencie, i powiedział pan takie słowa, które mnie tam gdzieś mocno zabolały, że część środków unijnych w tej nowej perspektywie powinna być też po części nagrodą dla samorządów dobrze wykorzystujących te środki.
Nie, nie do końca pan mnie zrozumiał.
Źle zrozumiałem. No to dobrze, bo powiem panu szczerze, że w wielu przypadkach, małe miejscowości akurat nie Szczelce, bo w ostatniej perspektywie zdobyliśmy naprawdę parę fajnych dofinansowań, natomiast mamy takie stare Kurowo czy Zwierzyn, które niejednokrotnie aplikowało pieniądze, a tych pieniędzy nie otrzymywały i one jakby zostały ukarane podwójnie w tej nowej perspektywie. Także uważam, że mimo wszystko musielibyśmy się skupić na tym zrównoważonym rozwoju, trochę odciążyć finansowo ZIT-y, natomiast skupić się na tych średnich miastach, które dzisiaj też potrzebują tych pieniędzy.
Wadim Tyszkiewicz.
To ja już odpowiadając panu nawiążę też do tego programu rządowego. Mi chodziło o to, że nie ma sensu pakować pieniądze tam, gdzie one do tej pory były lokowane i były źle wykorzystane. To jest, wiąże się też podobnie z Polską Wschodnią, tak? Wysyłanie kolejnych pociągów pieniędzy, tak? W regiony, które no, nie są efektywnie te pieniądze wykorzystane, może przynieść efekt NRD. Wszyscy wiecie państwo, jakie miliardy dolarów, marek niemieckich, kiedyś jeszcze euro, zostało wpakowane w Niemcy Wschodnie. I Niemcy Wschodnie dalej są beczką bez dna. Dalej zachodnie Niemcy muszą jak gdyby ciągnąć Niemcy Wschodnie. I chodziło mi o to, ja na przykładzie to powiem, tak? Jeżeli pieniądze poszły na uzbrojenie jakiejś strefy przemysłowej i tam się kompletnie nic nie dzieje, czyli znowuż nie oceniono możliwości, nie wykorzystano tej szansy, wpakowane gigantyczne pieniądze, hula tam wiatr i lokowanie tam kolejnych pieniędzy trochę nie ma sensu. Jeżeli ktoś otrzymał pieniądze, wykorzystał je naprawdę dobrze i efektywnie, to warto wtedy takie wzorce czerpać z takich inwestycji, z takich miejsc i dalej ten bonus miał na tym polegać. Skoro ktoś świetnie wykorzystał te środki, świetnie, efektywnie, to dlaczego mają być kierowane te środki w miejsca, gdzie są te pieniądze nieefektywnie wykorzystywane?
Dlaczego pan był zwolennikiem ZIT-ów, czy nie, panie prezydencie?
Wie pan, trudno mi się na ten temat wypowiadać, bo mam ZIT obok, tak? Nowa Sulo Zielonej Góry leży, jeśli chodzi o granicę, nie wiem, 6 kilometrów, tak? I ja oczywiście zazdroszczę, jeśli chodzi o ZIT zielonogórski, bo my możemy tylko się obejść smakiem, tak? Pieniądze, które tam poszły, są ogromne. Ale myślę, że audycja jest za krótka, żeby o tym mówić. Ja bym chciał wrócić do strategii krajowej.
A ja zapytam ty też, bo pani marszałek Elżbieta Polak twierdzi, że koncepcja metropolitalna sprawdziła się w województwie lubuskim. Pan uważa, że się sprawdziła, czy nie?
To znaczy, myślę, że teraz nie jesteśmy w stanie to rozstrzygnąć. Ja uważam, że równomierny rozwój Zielona Góra i Gorzów, tak, to nie jest zła koncepcja. Województwo lubuskie nie jest dużym województwem i dobrze, że Zielona Góra rywalizuje między sobą, ale nie można zapominać o Szczelcach Krajeńskich, Drezdenku, Nowej Soli. Na dłuższą rozmowę. Teraz nie jesteśmy w stanie tego, bo ja bym wolał wrócić do tej koncepcji ogólnopolskiej. Czyli tak, Polska Wschodnia, kolejne wagony pieniędzy, tak, tam wysyłane, chyba to ja się z tym nie zgadzam, tak, to jest zła koncepcja. Jeśli chodzi o Śląsk, znowu z pozycji Nowej Soli, Śląsk dostał gigantyczne pieniądze i kolejne pieniądze mają być lokowane, mimo tego, że Śląsk jest potężny gospodarczo, tam bezrobocie praktycznie nie istnieje, tak, tam się wspiera cały czas kopalnie. Kiedy upadały zakłady nowosolskie Odraj do Zamet, pies z kulawą nogą nie zapytał nas, czy wam pomóc, tak, nikt nam w niczym nie pomógł. I dalej tam mają jechać kolejne gigantyczne środki na Śląsk czy do Polski Wschodniej, a o nas się zapomina i to jest trochę ten syndrom Polski Zachodniej. Kiedyś się zawsze wydawało, że na tym Zachodzie to sobie poradzą, tak? Biedny Wschód, Polska A, Polska B, a my się pomału stajemy Polską C, bo nie można patrzeć na Polskę Zachodnią przez pryzmat targowisk, tak, handlu przygranicznego, gdzie kiedyś rzeczywiście to jakiś tam potencjał dawało. Dzisiaj jesteśmy Polską C. Cały potencjał skupiony w głównych aglomeracjach. Największe środki są ładowane do Polski Wschodniej. Śląsk sobie nieźle radzi, bo tam jest potężny przemysł, a o nas tak się nas traktuje, poradzą sobie. Więc nie do końca się z tym zgadzam. Ale muszę pochwalić rząd. Wie pan, ja jako przedstawiciel totalnej opozycji rzadko chwalę rząd. Ale za dostrzeżenie tego, że miasta średnie są siłą napędową tego kraju, nie tylko wielkie aglomeracje, to jest duży plus. Nie dlatego, że koszula bliższa ciału, ja akurat reprezentuję miasto średnie, ale dlatego, że w takich miastach jak Nowa Sól, Żary i wiele Międzyrzecz, i Świebodzin i wiele, wiele innych miejscowości, to są centra rozwoju regionalnego. Tam my bronimy się przed tymi wszystkimi negatywnymi skutkami skutkami tych procesów, które się zachodzą w kraju, czyli wyludniania się, to jeżeli my zaczniemy się wyludniać, zacznie się degradacja u nas, to Polska też na tym będzie tracić. Więc dostrzeżenie roli miast średnich, za to rząd ma ode mnie duży plus.
Karolina Piotrowska.
To jeszcze tak wrócę na swoje podwórko. U nas też faktycznie mamy na naszym terenie zlokalizowaną kopalnię ropy i gazu. W związku z tym też mamy takie brzemię, że jesteście bogatą gminą, tak? I faktycznie w niektórych konkursach...
A korzystacie na tym?
Naturalnie, że korzystamy na tym.
Ile do budżetu pieniążków wpływa rocznie z kopalni?
No, blisko 12 milionów.
Bez komentarza.
Bez komentarza. Dokładnie. Co nie znaczy, panie prezydencie, że wystarczy tak powiedzieć, jesteście bogatą gminą, radźcie sobie, bo też nie do końca uważam, żebyśmy w tych projektach byli właśnie pomijani, czy żebyśmy mieli nieprzyznawane nam punkty w różnych konkursach, tylko dlatego, że mamy właśnie te pieniądze, tak? Szczególnie, że no to też była inwestycja tutaj centralna, tak? To nie mieliśmy za bardzo na to wpływu, ale też oprócz tych 12 milionów, proszę pamiętać, że my mamy też wyciętą puszczę, my mamy też właśnie złe drogi, które są non-stop były niszczone. To nie są same plusy, tak? Fajnie, te pieniążki faktycznie fajnie mieć w budżecie, ale nie są to takie plusy. A już właśnie to, co pan mówi, nie możemy też być ciągle jakby karani za to, że mamy tą kopalnię.
A jaka przyszłość czeka średnie i małe miasta? Bo na pewno państwo zapoznali się z analizą Polskiej Akademii Nauk, która wśród 255 miast wskazała listę 122, w których naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, czyli prawie połowę, dostrzegli zapaść demograficzną, dziury pokoleniowe po ucieczce młodych osób, rozpad więzi społecznych, słaby rynek pracy, upadek komunikacji publicznej. Czyli jaki to obraz rodzi przyszłości?
Potrzebna jest absolutnie nowa dyskusja na temat wzmacniania średnich miast. I tu też posłużę się, proszę państwa, przykładem i też nawiążę troszeczkę do ZIT-ów. Lada dzień w Gorzowie powstanie Centrum Edukacji i Biznesu, tak?
No tak, lada dzień to nie, no to bo to powiedzmy, już kilka lat nie może nawet się ruszyć.
Ale ta instytucja w końcu powstanie. Znakomicie wyposażona placówka w najnowocześniejszy sprzęt. Kapitalna kadra plus środowisko i naukowe, akademickie i środowisko biznesowe ze względu na duże firmy znajdujące się w Gorzowie. Co się dzieje ze szkołami zawodowymi w okolicznych powiatach? Wyludniają się, proszę państwa. Ta inwestycja będzie działała jak odkurzacz. Już dzisiaj uczniowie przebąkują, że dla nich szkoła tak wyposażona na takim poziomie w niedalekim Gorzowie to jest rzecz, która przysporzy im zupełnie innych szans. Niemałe pieniądze, które poszły w ostatnich latach na rozwój edukacji zawodowej właśnie w powiatach szczecko-drezdeneckich, czy w powiecie gorzowskim, czy w powiecie międzyrzeckim, mam wrażenie, że zostaną wrzucone w błoto. Już dzisiaj pojawia się potężny problem z naborami do szkół. Jeśli zaczną opuszczać takie średnie miejscowości ludzie młodzi, nie zahamujemy tego trendu. Proszę państwa, dzisiaj stosunek osób umierających do rodzących się w Strzelcach Krajeńskich już jest dużo wyższy niż był jeszcze 5 lat temu. Jeśli dojdzie do tego jeszcze ucieczka młodych ludzi, to będzie to potworne wyzwanie, z którym będziemy musieli się zmierzyć. A nie zmierzymy się bez wsparcia zarówno państwa, jak i regionu. Ta nowa perspektywa musi brać pod uwagę te zagrożenia.
Ja tylko dodam, że na liście tych 122 miast jest Nowa Sól między innymi. Panie prezydencie.
Ja najpierw do pani burmistrz. Pytając o kwotę, jaką państwo dostajecie, ta kwota rzeczywiście budzi zazdrość, a nie zawiść, tak? Żeby to pani dobrze zrozumiała. Mi chodzi o to, żeby takich inwestycji w województwie lubuskim było jak najwięcej, tak? Więc ja bardzo się cieszę, że państwo macie takie dochody, jesteście jedną z bogatszych gmin w województwie lubuskim, ale to nie jest zawiść, tylko zazdrość. Chciałoby się mieć, ale trzymam kciuki i cieszę się, że to macie. I takich inwestycji powinno być jak najwięcej. Teraz jeśli chodzi o odnośnie tych miast zagrożonych. Proszę państwa, z jednej strony ja się cieszę, że znalazłem się na tej liście, tak? Bo to, że się znaleźliśmy z Żarami, z Międzyrzeczem, z Żaganiem na tej liście, będzie skutkowało tym, że będzie szansa, żeby starać się o jakieś dodatkowe środki. Więc z jednej strony dobrze. Z drugiej strony Robili to naukowcy z Warszawy. Dane były analizowane sprzed kilku lat. Ja jestem dumny, że znalazłem się obok żar, które jeszcze dla mnie cały czas są niedoścignionym wzorem, bo żary to jest naprawdę bogate, świetnie rozwinięte gospodarczo miasto. Nowa Sól po prostu próbuje konkurować z żarami, ale jeszcze nam trochę daleko do żar. W związku z czym, jeżeli razem znaleźliśmy się wśród miast zagrożonych, no to ciekawe. I moje sugestie czy odczucia są takie. Proszę Państwa, każde miasto ma swoją specyfikę. Jeżeli te wskaźniki, które Pan wymienił, decydują o tym, czy ktoś się znajdzie w tej tabelce, czy nie, to ja mogę wszystkie je podważyć. Tak? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli mówimy o wyludnianiu się, my w Nowej Soli zrobiliśmy analizę. Rzeczywiście, liczba mieszkańców u nas spada. Tak? Spadła w ciągu tam ostatnich, powiedzmy, 15 lat około 4000 mieszkańców. Tak? No tak. Ale wszystkie okoliczne wsie dookoła Nowej Soli, czyli gmina wiejska Nowa Sól, gmina Otyń, gmina Siedlisko, zyskały mieszkańców. Jak zrobiliśmy bilans, to okazało się, że mieszkańców u nas przybyło. Więc już jest pierwszy punkt, gdzie trzeba byłoby skreślić w tej całej analizie. Tak? Dojazd do pracy. Eskę mamy połączenie w tej chwili z Zieloną Górą. Dodatkowo uruchomiliśmy komunikację w powiecie. Obsługujemy w tej chwili 6 gmin. Stworzyliśmy specjalny system transportu. Możemy skreślić ten argument. Peryferyjność, tak jak powiedziałem, SK już nas z tej peryferyjności wyklucza. Patologie w Nowej Soli dzisiaj jest najbezpieczniej chyba w historii ostatnich co najmniej 20 lat. Tak? Jeśli analizujemy chociażby wszystkie procesy związane z zagrożeniem, przestępstwami i tak dalej. Więc ja już nie chcę dalej rozwijać, bo tego czasu jest bardzo mało, więc analiza z pozycji naukowców z Warszawy niekoniecznie odzwierciedla rzeczywistość. Ale to, że znaleźliśmy się na tej liście, dla nas to dobrze.
To tak na koniec tej części naszej rozmowy, tak żeby nie było tak pesymistycznie, to podam kilka przykładów liczb, jeśli chodzi o Lubuskie w ciągu 10 lat ostatnich. Średnia płaca 2008 rok 2498 zł, 2018 4226. Oczywiście to jest trend, który też dotyczy całego kraju. PKB w Lubuskiem 2008 rok 28, prawie 29 miliardów, 2018 prawie ponad 41 miliardów. Bezrobocie 12,5 10 lat temu, teraz 5,7. Liczba firm niewiele się zmieniła, natomiast eksport 2008 rok 3 miliardy euro, co istotne, 2018 ponad 6 miliardów euro. Tak na koniec tej części. Na koniec chciałem szybko zapytać o hejt. Hejt na samorządowców. Czy jako samorządowcy spotykacie się Państwo z hejtem? Zapytam na początek panią burmistrz.
Piastuję ten urząd dopiero 2 miesiące. Poza tym gmina Drezdenko to jest mała społeczność. Tak naprawdę można powiedzieć, że wszyscy się znamy. Więc z pewnością mnie nie dotyczy to w tak dużej skali jak prezydentów większych miast. Natomiast spotkałam się na pewno z jakimś taką nienawiścią, jeżeli chodzi na przykład o komentarze w internecie. A nawet nie nienawiścią, ile takimi sytuacjami, których w ogóle nie rozumiem. Gościł u nas niedawno pan senator Komarnicki. Zresztą bardzo miło właśnie, że nas odwiedził, zadeklarował chęć pomocy, współpracy. I zdjęcie, które ukazało się w internecie moje z panem senatorem, od razu było komentowane w taki sposób, no tak, deklarowała, że jest bezpartyjna, tu proszę, maski opadły, tak? Nie rozumiem czegoś takiego szufladku.
Chciałoby się powiedzieć, pani burmistrz, witamy w samorządzie.
Dobrze, ale tak, to ja sprecyzuję tylko pytanie. To jest, trzeba to przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza? Że jest się samorządowcą, osobą publiczną i trzeba się.
Tak, trzeba zacisnąć zęby. Myślę, że w takim przypadku trzeba zacisnąć zęby.
Czy oczekujecie państwo jakichś zmian w prawie? Czegoś, co by lepiej chroniło?
To już to myślę, że tutaj cała Warszawa, prawnicy i duże instytucje nad tym pracują. To nie jest prosty temat, szczególnie mówię dla mnie, jak dla samorządowca z mojego miasteczka. Wie pan co, ja na razie pracuję nad sobą, w tym sensie, aby moja złość i gniew, jak przeczytam coś takiego, nie przerodziła się w taką chęć również hejtowania. Tak? Czyli, bo czasami po prostu człowiek z takiej zwykłej ludzkiej natury i z tego, że go coś ubodło, chciałby odpisać dosadnie, powstrzymuje się, żeby tego nie było. Natomiast jeszcze tak tylko dodam. Ja mam taki żal, że właśnie dzięki na przykład internetowi jest taka lekkość właśnie w obrażaniu w ludzi. Bo często spotkałam się z sytuacją, kiedy byłam obrażana, czy to w czasie kampanii, czy już później jakieś plotki mnie dochodziły. A jak proponowałam konfrontację twarzą w twarz, to na przykład te osoby już się na spotkaniach nie pojawiały.
Ryba psuje się od głowy. Jeśli na wiele pozwalają sobie politycy tam na górze w Warszawie, to nie dziwmy się, że na dole są takie historie. Obserwuję z przerażeniem to, co się dzieje w naszym kraju i aż ciężko sobie wyobrazić, w którym kierunku to wszystko zmierza. Proszę Państwa, mieliśmy kilka takich historycznych momentów, kiedy człowiek myślał, że dojdzie do jakiegoś pojednania. Mieliśmy śmierć papieża, gdzie kibice Krakowi i Wisły ramię w ramię śpiewali pieśni kościelne. Mieliśmy katastrofę smoleńską, gdzie wydawało się, że ta rzecz nas w jakiś sposób zjednoczy, a nas podzieliła jak nigdy. Mamy dzisiaj śmierć prezydenta Adamowicza i już rozpoczynającą się znowu tą spiralę złości, nienawiści wzajemnej. Jest to przerażające. Najbardziej boli mnie fakt, z racji tego, że byłem kiedyś dziennikarzem, boli mnie fakt, że niestety podejmuje się wyjątkowo nieodpowiedzialne decyzje, jeżeli chodzi o desygnowanie ludzi, którzy odpowiadają w jakiś sposób za przekaz medialny tego, co się dzieje w Polsce. I patrzę z niepokojem szczególnie na to, co się dzieje w telewizji publicznej i przyznam szczerze, że jak sobie przypomnę czasy sprzed kilku czy kilkunastu lat, to jeśli czołowy polityk, który jest słynie ze swojej brutalności słownej, emocjonalnej, zostaje szefem telewizji, to tak jakby kiedyś takim szefem telewizji został Stefan Niesiołowski czy pan Gadzinowski z SRD, którzy też brutalnego języka często używa. W związku z tym, proszę Państwa, to jest sygnał do rządzących tam w Warszawie. Opamiętajcie się, bo ta złość, ta nienawiść, ten hejt schodzi powoli na dół i naprawdę widząc te wpisy często internetowe, które pojawiają się i bez echa pozostają w różnych gremiach, które powinny się tymi tematami zajmować, to naprawdę zaczyna przerażać i zniechęcać do pracy w samorządzie.
Na koniec prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, tylko proszę krócej, bo nam się niestety czas kończy.
No to może już nie będę mówił.
Nie, proszę bardzo, bo przykład ostatni. Pan na swoim Facebooku upublicznił zdjęcie napisu. Tyszkiewicz, cytuję, będziesz następny, więc hejt też
może tak, dotyka. Bardzo szybko będę mówił w takim bądź razie. Mówił pan o zmianie prawa. Zmiana prawa już nastąpiła po 16
dzisiaj
latach.
Dzisiaj, zdaje się, politycy mają się spotkać w Warszawie w tej sprawie.
Już mówię, jeśli chodzi o samorząd. Po 16 latach pracy prezes Kaczyński obniżył mi pensję o 20%. Po 16 latach zarabiam mniej niż 16 lat temu. Więc docenienie roli samorządu mamy tutaj namacalne. Proszę Państwa, po tym, co się wydarzyło w Gdańsku, ja sobie uświadomiłem, że my, samorządowcy, wykonujemy zawód podwyższonego ryzyka. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nie musicie tego robić. Tak, ale górnik też nie musi zjeżdżać pod ziemię. Ktoś, kto wykonuje zawód niebezpieczny, nie musi tego robić. My wykonujemy zawód niebezpieczny. Jeżeli ja wydaję wyrok eksmisyjny na bandytę, tak, który wyszedł z więzienia i terroryzuje rodzinę, sąsiadów, i ja wydaję wyrok eksmisyjny, to nie jest to mój przyjaciel, a raczej wróg. Ja nie zapomnę nigdy tego, kiedy... Bo ja przypominam sobie obrazki po tym wszystkim, co się w tej chwili wydarzyło. Kiedyś u mnie pod urzędem miasta była manifestacja inspirowana przez pana Ikonowicza. Tak? I przypomniałem sobie, jak jedna z mieszkanek Nowej Soli, której dałem mieszkanie, pomogłem, tak? Ale ona na tej fali żądań, tak? I obrony eksmitowanej rodziny, która przez 15 lat nie płaciła czynszu, patrząc z okna, pokazała mi taki gest podrzynanego gardła. Tak? I wtedy byłem w szoku. Kobieta, której pomogłem, dostała mieszkanie, ale jednak za mało. Ona by chciała jeszcze więcej. Ona pokazała mi gest podrzynanego gardła. Ten język agresji się zaostrza. Ja tylko dwa wpisy z dzisiaj tak naprawdę Państwu przedstawię, bo to jest związane z właśnie atakowaniem samorządowców, bo zawsze się uważało, że jeżeli my jesteśmy osobami publicznymi, jesteśmy wójtami, burmistrzami, prezydentami, osobami sprawującymi jakieś tam ważne funkcje, to powinniśmy mieć grubą skórę. I zawsze się mówiło, wy to musicie mieć grubą skórę. Gruba skóra nie obroniła Pawła Adamowicza. I po takich tej fali agresji, tego hejtu, szczególnie w mediach narodowych, w telewizji publicznej, ktoś do mnie pisze, robi się coraz zabawniej, ale to dobrze. Koryciarze powinni czuć oddech na karku, albo następny wpis. Politycy powinni się bać. Może wtedy zaczęliby pracować dla ludzi, a nie dla siebie. Wie pan, i ta agresja niestety będzie narastać. Ja 16 lat jestem prezydentem. Przez ten czas dostałem kilkanaście gróźb karalnych, grożono mi śmiercią, obrażano, już nie będę przytaczał opisów.
Pan z tym walczył w sądzie.
Dokładnie. Dwie sprawy wygrałem, ale kilkanaście spraw zostało umorzonych, więc mam nadzieję, że dzisiaj ludzie jednak zrozumieją, że nie można dopuszczać do języka nienawiści. Jeżeli ktoś namawia, nakłania albo grozi, musi ponieść za to odpowiedzialność. Nie możemy tego hejtu ogólnopolskiego przenosić na nasze lubuskie, na nasze podwórko samorządowe.
Kończymy audycję. Karolina Piotrowska, burmistrz Drezdenka, była państwa i moim gościem.
Dziękuję.
Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli.
Pozdrawiam serdecznie.
Mateusz Karkoszka, sekretarz miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Audycję realizował Hubert Pietroński. Ja tylko dodam, że po godzinie 14 co, jak i dlaczego zaprasza Krzysztof Bałuk. Ciekawy temat dla wszystkich, którzy chcą wyjechać do sanatorium i jak to załatwić w NFZ-cie krok po kroku. Godzina 14 oczywiście nas w Radiu Zachód.